Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wyniosło 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka 14 zł i 70 groszy.
Przyjęta przez rząd propozycja została przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
FZZ, NSZZ Solidarność i OPZZ postulują, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosiło nie mniej niż 2520 zł. Z kolei pracodawcy chcą, aby płaca minimalna w przyszłym roku wyniosła nie więcej niż 2387 zł.
Ekonomista Mariusz Kękuś wskazuje, że propozycja rządu stanowi konsensus w stosunku do postulatów związkowców i pracodawców. Zwraca też uwagę na znaczenie minimalnego wynagrodzenia dla gospodarki.
Na podstawie jego się wylicza prognozowane przeciętne wynagrodzenie, a z kolei to służy do wyliczania podstawy składek na ubezpieczenia, które płacą pracodawcy. 60% od tego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia to jest podstawa do naliczania składek w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS wykorzystuje to także do przeliczenia innych świadczeń, na przykład podstawy naliczania składek od urlopów wychowawczych, więc ma to duży wpływ na gospodarkę i te podwyżki muszą być umiarkowane.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej są ogłaszane w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września.
Premier Mateusz Morawiecki jest krytycznie nastawiony do niektórych z 21 tez zgłoszonych przez samorządowców w Gdańsku.
Swoje stanowisko szef rządu przedstawił podczas spotkania z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Rozmowy w Warszawie odbywały się po zaproszeniu wystosowanym przez premiera.
Był temat dotyczący tych tez samorządowych, które zostały podpisane ostatnio w Gdańsku. Tutaj pan premier zaznaczył, że jest krytycznie nastawiony do niektórych z tych tez, które w przekonaniu pana premiera aktualnie byłyby niezgodne z postanowieniami obowiązującej w Polsce konstytucji, więc dzisiaj podczas tej rozmowy też pan premier to podkreślił.
Rzecznik rządu mówił, że premier rozmawiał też z prezydent Gdańska m.in. o sprawie Westerplatte.
Szef rządu miał podkreślić podczas spotkania, że ważne jest, aby miejsca pamięci były zaopiekowane na bardzo wysokim poziomie. W przypadku Westerplatte mieliśmy takie wrażenie, że do tej pory niestety tak do końca nie było, mówił rzecznik.
Prezydent Gdańska poinformowała z kolei, iż przekazała premierowi zaproszenie do współorganizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Według niej jest szansa, żeby oboje spotkali się wspólnie 1 września na Westerplatte.
Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że Polska niesie pomoc ludziom dotkniętym kryzysami humanitarnymi w miejscach ich powstawania.
W Nadarzynie rozpoczęły się Międzynarodowe Warszawskie Targi Humanitarne 2019. Z uczestnikami spotkał się we wtorek Andrzej Duda.
Prezydent podkreślił, że Polska od ponad 20 lat jest donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej. Co roku przeznaczamy na pomoc rozwojową przeszło 2,5 miliarda złotych.
Nasza pomoc dociera między innymi na Bliski Wschód do syryjskiej ludności. Wspieramy też projekty humanitarne w krajach ościennych.
Cieszę się, że Polska niesie pomoc ludziom dotkniętym kryzysami humanitarnymi bezpośrednio w miejscach ich powstania. To bardzo ważne, by osoby, które zostały skrzywdzone koszmarem wojny lub konfliktu, mogły uzyskać pomoc jak najszybciej i bez potrzeby podejmowania przecież zawsze niebezpiecznej wędrówki do innych, często odległych krajów. Uważam, że pomoc dla takich społeczności musi być znacznie szersza.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że po opanowaniu sytuacji kryzysowej i zaspokojeniu podstawowych potrzeb powinno nastąpić wspieranie potencjału społecznego oraz gospodarczego tych wspólnot.
Dodał, że tylko takie działanie może utrwalić proces budowania samodzielności i niezależności państw beneficjentów pomocy humanitarnej. W szerszej perspektywie może także przeciwdziałać wybuchom kolejnych konfliktów i kryzysów.
Przed Komisją Śledczą do spraw VAT stanęło we wtorek dwóch świadków, Roman Namysłowski i Paweł Oracz. Namysłowski to były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów.
Zeznał on, że decyzje kontroli skarbowej w sprawie wyłudzeń podatku VAT opiewały na kilkadziesiąt miliardów złotych. Były jednak w 95% niewykonalne. Ściągalność tych decyzji była dramatycznie niska, wskazał Namysłowski.
Odwrócony VAT nie powinien być długoterminowo jedynym elementem walki z oszustwami podatkowymi ocenił Roman Namysłowski.
Efekt tych działań i tego, co Rada czy zespół zadaniowy robił, jeżeli chodzi o zwrotną solidarność, jest widoczna w tym raporcie, który przygotowaliśmy, w którym w pierwszej jego części wskazaliśmy, że dotychczas podjęte działania mające na celu walkę z wyłudzeniami, czyli odwrotne obciążenie i solidarną odpowiedzialność, są rozwiązaniami nieskutecznymi i nie dają gwarancji walki i ukrócenia tego zjawiska w skali jakby całego kraju. W związku z tym to była jakby jednoznaczna ocena, że to te działania są nieskuteczne i powinniśmy podjąć bardziej zdecydowane działania w innych obszarach niż tych dwóch mechanizmach, które były do tej pory wykorzystywane.
Drugi świadek to Paweł Oracz, były dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów.
Wskazał on m.in., że zbudowane w 2010 roku Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu okazało się tak niezawodne, że z tej infrastruktury zdecydował się skorzystać Narodowy Bank Polski. Oracz zeznał, że w czasie jego pracy w ministerstwie nigdy nie było przestojów tego ośrodka.
A Komisja do Spraw VAT badająca lata 2007-2015 musi zakończyć swoje prace do końca tej kadencji Sejmu. Obecnie trwają prace nad raportem końcowym.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że wszyscy absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych znajdą miejsca w szkołach średnich. Kierownictwo resortu odniosło się po raz kolejny do pojawiających się w mediach informacji o braku miejsc dla uczniów.
W tym roku do szkół średnich pójdą uczniowie z pierwszego rocznika kończącego 8-letnią szkołę podstawową i ostatniego rocznika gimnazjum.
MEN jeszcze raz za pośrednictwem kuratorów zebrało informacje na temat liczby miejsc dla uczniów, poinformował szef resortu Dariusz Piątkowski, zapewnił, że rodzice i uczniowie mogą być spokojni.
Wydaje nam się i jesteśmy pewni, że ta sytuacja nie budzi wątpliwości, że rodzice mogą być pewni, że ich dzieci znajdą miejsce w szkołach średnich. Pewne zaciemnienie tematu wynika być może z tego, że w niektórych dużych miastach samorządy zdecydowały się na ruch, który pozwala absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów na złożenie dokumentów do kilkunastu czy nawet większej liczby szkół. To powoduje, że w systemie ten sam uczeń pojawia się wielokrotnie, co może sprawiać wrażenie, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż ta rzeczywista liczba absolwentów.
Podwójny rocznik w szkołach średnich to efekt reformy edukacji. Rząd likwiduje gimnazja na rzecz wydłużenia nauki w szkołach podstawowych.
Rekrutacja do szkół średnich w tym roku prowadzona jest dwutorowo. Uczniowie gimnazjów i podstawówki będą uczyć się w odrębnych klasach. Ma to związek z inną podstawą programową.
Fundacja Mamy i Taty zaprezentowała projekt noweli prawa oświatowego wprowadzający kontrolę zajęć prowadzonych w szkołach przez organizacje zewnętrzne.
Projekt ma na celu danie rodzicom realnego prawa do wychowania dzieci w zgodzie ze swoim światopoglądem. Nowela zakłada, że przeprowadzenie zajęć w szkole przez organizację lub stowarzyszenie z zewnątrz będzie wymagało zgody dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opinii rady placówki oraz wyrażeniu zgody przez rodziców. Rodzice będą musieli otrzymać prospekt informacji dotyczący założeń oraz formy planowanych zajęć. Jeśli w ciągu 7 dni od otrzymania prospektu rodzic nie zgłosi zastrzeżeń, dyrektor będzie traktował to jako zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Jednocześnie działalność danej organizacji w szkole nie może wykraczać poza informacje przedstawione w prospekcie, mówi prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski.
Często ich dzieci trafiają na zajęcia, na które tak naprawdę rodzice, gdyby wiedzieli, czego te zajęcia dotyczą, to by tych dzieci nie puścili. Natomiast po fakcie pojawia się refleksja, iż coś jest nie tak i czasami też tak bywają zaskoczone dyrekcje. No tutaj najbardziej kontrowersyjne zajęcia dotyczą sfery związanej ze sferą intymną, ze sferą edukacji seksualnej. Tutaj jest najwięcej nadużyć. Mamy informacje na przykład o zajęciach, które nazywają się warsztatami plastycznymi, a faktycznie są pewną formą edukacji seksualnej, bardzo radykalnej.
Obecnie fundacja rozważa, czy projekt skieruje do resortu edukacji, czy też będzie zabiegać, aby został wprowadzony do Sejmu jako projekt poselski. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Mężczyźnie, który we Wrocławiu ugodził nożem księdza, grozi dożywocie. Zygmunt W. trafił we wtorek na 3 miesiące do aresztu. To decyzja wrocławskiego sądu.
Napastnik, wychodząc z posiedzenia sądu, powiedział dziennikarzom, że nie żałuje tego, co zrobił i że nie znał ranionego księdza.
Prokuratura postawiła W. zarzut usiłowania zabójstwa. Ze względu na dobro śledztwa nie ujawnia treści wyjaśnień ani motywów działania mężczyzny, mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sędzia Marek Poteralski.
Sąd ocenił, że zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu, to jest usiłowania zabójstwa, i z uwagi na surowe zagrożenie karą i właściwości i warunki osobiste podejrzanego, ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa ukrywania się lub matactwa w sprawie i jednocześnie właśnie z uwagi na bardzo surową karę grożącą podejrzanemu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzja sądu oczywiście jest nieprawomocna i podlega zaskarżeniu.
Do ataku na kapłana doszło w poniedziałek rano na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Mężczyzna ugodził księdza nożem. Kapłan trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest stabilny.
Przypadki ataków na księży i kościół nasiliły się w ostatnich tygodniach. Między innymi w ubiegłą sobotę w Rypinie w czasie mszy świętej mężczyzna uszkodził siekierą ołtarz w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Z kolei podczas niedzielnej tzw. Parady Równości w Warszawie, którą zorganizowały środowiska LGBT, doszło do profanacji Eucharystii.
Na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odsłonięto tablicę poświęconą przywódcom polskiej szturmówki chłopskiej.
Uroczystość poprzedziła msza święta na korytarzu 10. pawilonu, koncelebrowana przez ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
W homilii ojciec Tadeusz Rydzyk nawiązał do upamiętnionych bohaterów, m.in. Henryka Bąka z organizacji działającej w okolicach Grójca. Ponieśli śmierć, bo głosili prawdę wypływającą z życia wiarą, mówił ojciec dyrektor Tadeusz. Rydzyk.
Ci chłopcy wszyscy, to tak trzeba powiedzieć, nie mieli 30 lat. Oni nie zgadzali się ze złem wtedy, gdy byli w wieku licealistów. Wtedy zakładali te organizacje. Pełni idealizmu. Wychowani w domu rodzin. Polska wieś żywią i bronią. Zawsze tak było. Wiara, kultura, naród. To było. Cały czas to było. Takich chłopców mordowali. Wszystkich mordowali, to szedł za prawdą, kto miał kręgosłup. Czy dzisiaj, co my właściwie robimy, żeby Polacy mieli kręgosłup właściwie? Pytajmy się. Pan Bóg dał nam szansę. Właśnie teraz dał nam szansę.
Podczas uroczystości zostały również odczytane listy od prezydenta, premiera, prezesa PiS-u oraz prezesa IPN. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odsłonięta tablica upamiętnia nieprzeciętny hart ducha i bezgraniczne zaangażowanie ruchu ludowego w walkę o przywrócenie Polsce suwerenności.
Słowa prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników odczytał prezydencki minister Wojciech Kolarski.
Organizacje chłopskie odegrały wielką i wciąż nie dość docenianą rolę w zmaganiach o ocalenie tożsamości naszego narodu. Polscy rolnicy, zawsze wierni tradycjom patriotycznym i chrześcijańskim, mający oparcie we własnych, rodzinnych gospodarstwach, uprawianych często od pokoleń, tworzyli prawdziwy bastion obrony przed sowietyzacją kraju. Byli też poddawani rozmaitym represjom i szykanom przez aparat bezpieczeństwa. Wielu działaczy ludowych zapłaciła za swoją niezłomną postawę, śmiercią, więzieniem, utratą majątku. Lecz mimo to nigdy nie brakowało na polskiej wsi ludzi śmiałych i mężnych, gotowych do podjęcia ryzyka i osobistego poświęcenia dla sprawy wolności ojczyzny.
A uroczystość zorganizował komitet w składzie. Profesor Jan Szyszko, Andrzej Melak i Dariusz Bąk. Wzięło w niej udział ponad 200 osób.
Ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak, emerytowany metropolita lubelski, spoczął w krypcie archikatedry lubelskiej i zmarł w czwartek w Lublinie. W sierpniu skończyłby 98 lat.
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły m.in. władze lokalne, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
List z kondolencjami skierował także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Podkreślił w nim, że życie księdza arcybiskupa Bolesława Pylaka było długie i owocne.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, przypomniał w homilii dokonania zmarłego księdza arcybiskupa.
Budowa ponad 400 kościołów i kaplic, znaczne pomnożenie liczby parafii, wzrost powołań kapłańskich zakonnych, wyświęcenie prawie 700 kapłanów, troska o należytą formację alumnów, których liczba dla diecezji lubelskiej sięgała do 380. Dostrzegając ważną rolę mediów w przekazie wiary, założył katolicką rozgłośnię radiową oraz wydawnictwo diecezjalne Gaudium, które między innymi przekazywało duże ilości Pisma Świętego i publikacji religijnych dla Kościoła na Wschodzie. Wysyłał księży na misje i do pracy duszpasterskiej na wszystkie strony świata.
Ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak urodził się w 1921 roku w Łopienniku Górnym koło Krasnego Stawu. Święcenie kapłańskie przyjął w 1948 roku z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.
Ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak biskupem lubelskim był przez 22 lata, paliusz metropolity. Otrzymał z rąk ojca świętego Jana Pawła II.
To były wiadomości w Radiu Maryja.